Dzisiejszym kazaniem nie chciałem was przestraszyć ani przerazić. Nie jest to moim celem. Zostałem wybrany przywódcą tego zboru i to nałożyło na mnie święty obowiązek kazania Słowa Bożego bez względu na to, czy będzie to poselstwo, które chcecie usłyszeć, czy też nie. Do proroka Ezechiela kiedyś zwrócił się Pan, mówiąc: Synu człowieczy, na stróża domu izraelskiego cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich w moim imieniu. Jest to napisane w księdze Ezechiela 3,17. A w drugim liście do Tymoteusza, czwartym rozdziale i drugim wersecie jest napisane: Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Czytając takie słowa, nie mogę być na nie obojętny. Nie wolno mi milczeć, bo nie chcę, by ktoś z was był nieświadomy tego, co się w przyszłości stanie zgodnie ze słowami proroctwa, jakie znajdujemy w Biblii. Kocham was wszystkich i chciałbym, by nikogo z nas nie zabrakło w Bożym Królestwie, w tym Królestwie, o którym przed chwilą dzieciom opowiadałem. Jeżeli coś tu mocnego powiem, to tylko z gorliwości, z chęci przekazania słów ratunku, które, jak wierzę, są Bożą wolą, bym je wam przedstawił. Chciałbym, byśmy wszyscy byli przygotowani na nadchodzące wydarzenia przyszłości. To są bardzo poważne sprawy i nie wolno nam ich lekceważyć. Niektórzy z przymrużeniem oczu patrzą na pewne sensacyjne wieści, upatrując w nich tylko spiskową teorię dziejów. Boże przepowiednie jednak są wiarygodne, bo nasz Bóg jest Bogiem znającym przyszłość, a ponadto jest kimś, który zawsze mówi prawdę i na Jego słowie możemy zawsze polegać. Ten Bóg informuje swój lud o tym, co stanie się w przyszłości. W księdze Amosa, w Starym Testamencie, w 3 rozdziale i 7 wersecie jest napisane: Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Żyjemy w bardzo poważnym czasie. Nie wolno nam lekceważyć napomnień Pana. Od naszej postawy będzie zależała nasza przyszłość. Kochani, nie możemy spać, bo może okazać się, że prześpimy decydujące dla naszego zbawienia chwile w naszym życiu. Ellen White napisała słowa, które powinny obudzić nas ze snu. Posłuchajcie. Jeśli teraz nie znajdujemy przyjemności w rozmyślaniu nad sprawami nieba, jeśli nie interesuje nas poznawanie Boga, a odzwierciedlenie charakteru Chrystusa nie jest naszą rozkoszą, jeśli świętość nas nie pociąga, możemy być pewni, że nasza nadzieja na wejście do nieba jest daremna. Och, jakież to jest mocne przesłanie. Ja zadrżałem, gdy te słowa do mnie dotarły. Bo znam wiele osób zupełnie obojętnych na sprawy religii. Zacząłem również badać własne serce. Słuchajcie, ale jest nadzieja. Jeśli nawet ktoś z nas tu obecnych coś takiego odczuwa, jak wyżej zostało zacytowane, to jeszcze nie wszystko stracone, to jeszcze jest czas na zmianę. Jeszcze bowiem mamy czas łaski i może nasze życie zostać odwrócone nawet o 180 stopni. Musimy się jednak pośpieszyć, bo jutro może być już za późno. Dlatego, jak powiada Pismo, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jest to napisane w liście do Hebrajczyków 3,15. Każdy z nas może złożyć w każdej chwili deklarację w swoim sercu, że chce być dzieckiem Bożym i chce, by Bóg był Panem jego życia. Ale jest to najlepsza, najwspanialsza, najmędrsza, najmądrzejsza deklaracja, jaką możecie złożyć. Czytając literaturę wydaną przez nasz Kościół, możemy natknąć się na takie słowa, które wyszły spod pióra wyżej wymienionej pisarki. Nadciąga kryzys. Kryzys, który wypróbuje wiarę każdego człowieka. Wierzący muszą być już teraz mocno wrośnięci w Chrystusa, gdyż w przeciwnym razie zostaną zwiedzeni przez ten czy inny błąd. Gdy włączymy telewizor lub zaczynamy czytać gazetę, to również napotykamy niepokojące wiadomości o zbliżającym się kryzysie. W świecie jest niepokój. Niepewnie czują się ci, którzy mają odejść na emeryturę, bo słyszą o zbliżających się kłopotach z wypłacaniem rent i emerytur. Teraz 5 osób pracuje w Polsce na jednego emeryta, ale są prognozy, że nadchodzi czas, gdy na jednego emeryta będą pracowały tylko 2 osoby. W jaki sposób będą wtedy mogli zapewnić sobie i swojej rodzinie godziwe utrzymanie i utrzymać jeszcze kogoś, kto z racji solidnie wykonywanej przez siebie przez lata pracy chciałby także mieć co miesiąc sporo pieniędzy w portfelu na swoje wydatki? Ot i rodzi się problem. Gdy popatrzymy na światową gospodarkę, to widzimy, że państwa są tak zadłużone, że pewnego dnia cały system walutowy może zawalić się, bo okaże się, że dług publiczny przewyższa możliwości jego spłaty i normalnego funkcjonowania wielu państw. W życie społeczne zaczyna wkradać się chaos. Ludzie chodzą sfrustrowani i niezadowoleni z istniejącego stanu rzeczy. Wymiera stare pokolenie, dla którego tradycyjne rozwiązania były oparciem i ostoją. Czy tego chcemy, czy też nie? Jest kwestią niedalekiej przyszłości, że nastąpi całkowita rezygnacja z tradycyjnych środków pieniężnych, banknotów i bilonu. System bezgotówkowego transferu pieniędzy stopniowo wypiera tradycyjny obrót walutą. Jeden z najbogatszych ludzi na świecie, David Rockefeller, powiedział, że znajdujemy się na granicy globalnej transformacji. Wszystko, czego potrzeba, to odpowiedni kryzys gospodarczy i narody przejmą nowy porządek świata. Jeszcze raz przeczytam. Znajdujemy się na granicy globalnej transformacji. Wszystko, czego potrzeba, to odpowiedni kryzys gospodarczy i narody przejmą nowy porządek świata. Ludzie żyjący w trwodze, z niepokojem patrzący w przyszłość, będą widzieli w tym nadzieję na jakąś normalność, na porządek. Nowe zasady, zgodnie z tym, co zapowiadają proroctwa Apokalipsy z 13 rozdziału tej księgi, wypracowane wspólnie przez zwierzę z morza i zwierzę z ziemi, zaczną obowiązywać jako prawo, a system bezgotówkowy uniemożliwi kupowanie i sprzedawanie tym, którzy przyjmą pieczęć Boga, a nie przyjmą znamienia zwierzęcia na rękę lub na czoło. Naukowiec i były wykładowca na Uniwersytecie w Teksasie ostrzega nas, że magnaci finansowi zrozumieli, że ich marzenia o dominację na świecie odbyć się muszą poprzez kataklizm systemu finansowego. Ich scenariusz jest oczywisty. Wielka katastrofa finansowa, aż po światowy kryzys finansowy, by następnie spośród popiołów wzniósł się jak sławny Feniks nowy ład gospodarczy. Już 30 lat temu Willard Cantenol, chrześcijański ekspert finansowy, stwierdził, że elity międzynarodowe bankierów opracowały plan, który nakazywał, aby wszystkie pieniądze na ziemi, środki pieniężne, waluty, monety, czeki, zostały uznane za przestarzałe. Wszystkie transakcje powinny być prowadzone przez znaki, kody i numery. Widzimy, jak to staje się rzeczywistością na naszych oczach. Elektroniczny transfer środków stał się faktem. Większość z nas załatwia wszelkie operacje finansowe przez internet. W sklepach, na stacjach benzynowych za różne usługi płacimy kartami płatniczymi. Ale pomyślcie, wystarczy tylko jedno kliknięcie decydenta w klawisz komputera, by moja czy twoja karta płatnicza była bezużyteczna, by stała się tylko kawałkiem nic nieznaczącego plastiku. Do tego dodać trzeba jeszcze jeden ważny element. W wielu krajach pojawiły się niedawno inicjatywy, aby wprowadzić prawo niedzielne. Słyszeliście zapewne i o takich sejmowych inicjatywach w Polsce. Wysiłki te inspirowane są wydanymi w ostatnich latach encyklikami i listami papieskimi, które apelują o wywyższenie niedzieli jako dnia świętego. Już w 1998 roku papież Jan Paweł II ogłosił list apostolski Dies Domini, czyli Dzień Pański. Zaapelował w nim o uświęcenie niedzieli, grożąc karą tym, którzy nie podporządkują się prawu niedzielnemu. W tym liście papież nalegał na prawodawców o prawne zalegalizowanie świętości niedzieli, zaś wyznawców zachęcał o wsparcie dla takiej legislacji. W odpowiedzi na ten apel, wszędzie tam, gdzie Kościół rzymski ma wpływ na władze świeckie, rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę działania na rzecz narzucenia społeczeństwu praw niedzielnych. W czasach końca, podobnie jak w starożytności, wywyższony zostanie dzień słońca, dies solis, przeciwstawiony przez szatana temu dniowi, który Bóg wybrał na swój znak, jak to czytamy w księdze Ezechiela 20:20. Święćcie moje sabaty i niech będą znakiem między mną a wami, aby wiedziano, że ja Pan jestem waszym Bogiem. Piętno, przed którym przestrzega Apokalipsa, jest przeciwieństwem pieczęci Boga, którą Biblia identyfikuje z sabatem. Święcenie sabatu w czasach końca będzie szczególnym znakiem lojalności wobec Boga. Natomiast piętno będzie wywyższeniem przeciwieństwa sabatu, czyli niedzieli. I tak jak święcenie sabatu staje się pieczęcią dopiero, gdy stanowi zewnętrzną oznakę lojalności wobec autorytetu Boga, tak przyjęcie piętna będzie oddaniem hołdu instytucji, która je promuje. Zakusy podniesienia rangi niedzieli stanowią kontynuację odwiecznych wysiłków szatana, aby odbierać Bogu cześć poprzez wywyższenie ludzkich praw i ludzkiej tradycji w miejsce prawa Bożego. Chrystus przepowiedział, że w ostatnich czasach, w czasach końca, będą miały miejsce na ziemi naturalne katastrofy. Opisane jest to, jak z pewnością wiecie, w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. We wczesnych wiekach Kościół powszechny potrafił umiejętnie wykorzystywać różne katastrofy, prawdziwe i zmyślone, aby przekonać ludzi, że przyczyną nieszczęść jest nieposłuszeństwo wobec prawa niedzielnego, wielkiego dies solis. Nie inaczej będzie w czasach końca. Kościoły będą miały potężną pozycję w wielu państwach, a mimo to katastrofy będą się nasilać. Ludzie będą szukać powodów, dlaczego tak się dzieje. Nie będą jednak szukali winy w sobie, we własnym nieposłuszeństwie prawu Bożemu. Zostali bowiem oszukani przez ojca kłamstwa, który zwiódł nawet przywódców religijnych. Aby nam uzmysłowić, w jaki sposób zakłamanie ma wpływ na społeczeństwo, dam przykład. Ci, którzy byli w kaplicy cmentarnej w Aleksandrowie Łódzkim, zapewne widzieli napisane na ścianie wypaczone Boże przykazania. Zmienione według ludzkiego pomysłu i przedstawione jako coś obowiązującego. Ludzie odwiedzają to miejsce w czasie pożegnania zmarłego, ucząc się tej błędnej wersji, myśląc, że jest zgodna z biblijnym oryginałem. Jak więc widzicie, są to biedni, oszukani ludzie, którym wpojono, że przywódcom religijnym z racji ich wykształcenia należy bezkrytycznie wierzyć. Ale wracając do poprzedniej myśli, trudno będzie wyjaśnić ludziom, skąd biorą się te wielkie nieszczęścia, wielkie kataklizmy na świecie. Skąd to Boże niezadowolenie? Przywódcom potrzebny będzie więc kozioł ofiarny. Potrzebne będzie coś, co odwróci ich uwagę od prawdziwych powodów Bożego niezadowolenia. W obliczu katastrof ludzie dadzą się przekonać, że przyczyną tych nieszczęść są ci, którzy zachowują biblijne przykazania zamiast nakazów najbardziej wpływowej religii. Biblijna sobota stanie się ością wokół czcicieli niedzieli. Apokalipsa zapowiada, że w czasach końca rozpęta się straszliwa nagonka na tych, którzy nie będą chcieli podporządkować się obowiązującym prawom niedzielnym. W czasach króla Achaba Bóg zrzucił ogień na ofiarę Eliasza, dając ludziom znak, że jest po jego stronie. A w czasach końca będzie się działo inaczej. To odstępcza moc będzie miała możliwość wykorzystywania nadprzyrodzonych znaków. Siły spirytyzmu będą zwodziły ludzi, przekonując ich do uwierzenia kłamstwom. W objawieniu świętego Jana 13:13 jest napisane, że ta moc czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Przeczytajcie Apokalipsa 13:13. Będzie to kolejna wielka mistyfikacja szatana. Będzie chciał jeszcze zwieść i wybranych, a swoim poplecznikom dać do rąk argumenty, by trwali w przekonaniu słuszności swoich działań. Tylko niewielu chrześcijan zdaje sobie sprawę, Kto jest prawdziwym autorem niedzielnej tradycji? Przepraszam. Większość z nich, święcąc niedzielę, szczerze pragnie uczcić Boga. Wielu polityków, prawników oraz działaczy w ruchu na rzecz wywyższenia niedzieli pragnie w ten sposób zapewnić ludzkości zdrowie duchowe i fizyczne. Chcą w ten sposób uczcić Boga. Nie znając jednak proroc Pisma Świętego, a często nawet prawdziwej wersji prawa Bożego zawartej w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale, nieświadomie stają się narzędziami zwiedzenia. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg nigdy nie narzuca swej woli człowiekowi. Do przemocy ucieka się szatan, gdy nie potrafi zmusić ludu Bożego do czynienia swojej woli. Narzucanie ludziom religijnych prawdy maskuje tego, kto się za nimi kryje. Wierzący, którzy święcą sabat, oskarżeni będą w czasie końca o sianie nieporządku, pogarszanie sytuacji moralnej świata. Uznani będą za przyczynę nieszczęść i plag, jakie spadają na ziemię. Ich wierność sumieniu brana będzie za fanatyczny upór, a posłuszeństwo wobec praw Bożych za odrzucenie autorytetu władz. Powstaje jednak pytanie, dlaczego Bóg dopuści do tego, by szatan działał z taką mocą? Otóż zbliża się do końca konflikt wieków. Każdy człowiek będzie musiał stanąć wobec wyboru, komu chce służyć, Bogu czy Lucyferowi, Stwórcy czy Stworzeniu. Każdy będzie musiał zadecydować, co ma dla niego większą wartość, prawo Boże czy prawo ludzkie. Bóg przez swych proroków oznajmił nam, co będzie w przyszłości, nie po to, byśmy się bali, ale byśmy szli naprzeciw tym czasom pełni ufności do Boga. Teraz jest czas, by czytać Biblię, proroctwa Apokalipsy, by czytać ponownie książki takie jak Wielki Bój, wydarzenia czasów końca, radykalne zmiany przed nami, bo jest to czas, by się we właściwy sposób przygotować duchowo na nadchodzące wydarzenia. Ellen White w Wielkim Boju napisała: tylko ci, którzy pilnie badali Biblię i umiłowali prawdę, zostaną ustrzeżeni przed potężnymi zwiedzeniami, jakie przyjdą na świat. Głównym momentem tego wielkiego dramatu zwiedzenia będzie chwila, gdy sam szatan ukaże się ludziom jak Chrystus. Lud Boży dzięki świadectwu Pisma Świętego pozna oszusta w jego przebraniu. Wszyscy będą poddani próbie. Dzięki przysianiu spowodowanym pokuszeniem zostaną wyodrębnieni prawdziwi chrześcijanie. Czy lud Boży już teraz jest mocno ugruntowany na słowie Pana, aby później nie ulec złudzeniu? Czy w tej rozstrzygającej godzinie będzie polegał na Biblii i tylko na Biblii? Szatan ze wszystkich sił będzie usiłował powstrzymać lud Boży od przygotowania się na ten wielki dzień. Uczyni wszystko, aby zamknąć drogę ludziom wiernym Bogu. Otoczy ich ziemskimi bogactwami, wciągnie w rozmaite, trudne i skomplikowane sprawy, aby obciążyć serca troskami ziemskimi i aby dzień doświadczenia zaskoczył ich jak złodziej w nocy. Ponieważ różne rządy świata chrześcijańskiego wydadzą ustawy przeciwko zachowującym przykazania Boże, przeto ludzie ci będą wyłączani spod opieki prawa i wydani na łup tych, którzy pragną ich zguby. Opuszczą miasta i wsie, chroniąc się małymi grupkami w najbardziej opustoszałych miejscach. Wielu znajdzie schronienie w górach. Podobnie jak chrześcijanie z piemonckich dolin uczynią sobie wysokie góry świątynią i będą dziękować Bogu za schronienie pośród skał. Ale wielu z różnych narodów i klas, wielcy i mali, bogaci i ubodzy, czarni i biali, będzie prześladowanych w najokrutniejszy sposób. Wierni Bogu będą przeżywali okropne dni, uwiązani łańcuchami w zamknięciu, skazani na śmierć, niekiedy pozostawieni na pastwę głodu w mrocznych i brudnych więzieniach. Żadne ludzkie ucho nie usłyszy ich jęków, żadna ręka nie przyjdzie im z pomocą. Ale czy w takich okolicznościach Bóg zapomni o swoich dzieciach? Przypomnijmy sobie, czy zapomniał o Noem, gdy na przedpotopowy świat spadł jego straszliwy wyrok? Czy zapomniał o Locie, gdy z nieba stąpił ogień, aby zniszczyć miasta na równinie? Czy zapomniał o Józefie otoczonym w Egipcie bałwofalcami? Czy zapomniał o Eliaszu, gdy Izabel groziła mu losem proroków Baala? Czy zapomniał o Jeremiaszu zamkniętym w ciemnym więzieniu? Czy zapomniał o trzech młodzieńcach w piecu ognistym? Lub o Danielu w lwiej jamie? Słuchajcie, nie ma powodu do strachu i paniki. Tylko ci się boją, którzy nie wierzą w Boże obietnice, bądź ich nie znają. W księdze Izajasza 41:10 jest napisane w ten sposób. Pan Bóg nasz mówi do ciebie i do mnie, nie bój się, bom ja z tobą. Nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Teraz jest czas, byśmy przygotowali się na kryzys wieków. Najważniejsze przygotowanie, jakie musimy uczynić, to przygotowanie duchowe. Musimy być gotowi, bo wydarzenia mogą przyjść szybciej, niż się ich spodziewamy. Nowy papież poprzez swój osobisty urok i inicjatywy zbliżenia z protestantami osiąga swe zamierzenia. Ewangeliczni chrześcijanie widzą w nim męża opatrznościowego, by stworzyć pod jego egidą jedną wspólnotę z katolikami. W internecie, na YouTubie można znaleźć dokumentalne filmy dotyczące tego zagadnienia, na przykład papież Franciszek do braci ewangelików, konferencja Kenneth Copeland Ministries, w których widzimy wypełnienie się Bożych proroctw na naszych oczach. Polecam, byście to zobaczyli na własne oczy. Byście zobaczyli, w jaki sposób reformacja Lutra zostaje zniweczona przez nowe spojrzenie na istniejącą rzeczywistość. Czekają nas ciekawe wydarzenia. Czas ucisku, jakiego jeszcze nie było, wkrótce nastanie. Będziemy potrzebowali wtedy doświadczenia, jakiego jeszcze nie posiadamy, a na zdobycie, którego wielu nie ma ochoty. Często zdarza się, że trudności są większe w wyobrażeniach niż w rzeczywistości. Ale w przypadku czekających nas wydarzeń będzie odwrotnie. Śledźmy na bieżąco dzienniki, konfrontując wydarzenia z Bożymi proroctwami. Ludu Boży, słuchajcie, musimy obudzić się z letargu duchowego. Musimy więcej modlić się i prosić Boga o zwycięstwo. Teraz jest czas, byśmy wyznali swoje grzechy Panu i bardziej zaufali Jezusowi. Nagromadzone bogactwa mogą już wkrótce stać się bezwartościowe, a co za tym idzie bezużyteczne. Bóg wzywa nas, byśmy wysłali ostrzeżenia dla świata. Poselstwo trzech aniołów powinno dotrzeć do wszystkich ludzi. Wołajmy, by ludzie starali się być bogatymi w Bogu. Starajmy się nie wplątywać w sieci zadłużenia. Uważajmy przy korzystaniu z kart debetowych. Wydawajmy pieniądze mądrze. Pytaj siebie o to, czy to, co kupuję, jest dla mnie niezbędne i konieczne. Czy mamy jednak robić jakieś zapasy żywnościowe na nadchodzący kryzys? Gdy czytamy Ducha Proroctwa, to jest tam tak napisane. Pan pokazał mi wielokrotnie, że niezgodne z Biblią jest robienie jakichkolwiek zapasów dla zaspokojania naszych fizycznych potrzeb w czasie ucisku. Widziałam, że nawet jeśli święci w tym czasie będą mieli żywność zgromadzoną w spiżarniach albo na polach, zostanie im to odebrane przez okrutne ręce, a ich pola splądrowane zostaną przez obcych, gdy miecz, głód i zaraza zapanują na ziemi. Nie zapominajmy o tym, że mamy wszechmogącego, wspaniałego Boga, który nas nie opuści. Może nam się wydawać w ogniu trudności i kłopotów, że nas Bóg opuścił, a nawet możemy tak po ludzku biadolić, jak to jest napisane w księdze Izajasza 49:14. A jednak Syjon mówi, Pan mnie opuścił i wszechmogący zapomniał o mnie. I tu Bóg przychodzi ze słowami nadziei i pokrzepienia, mówiąc w dalszych dwóch wersetach. Czy kobieta może zapomnieć o swym niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Pan zastępów powiedział, kto was dotyka, dotyka źrenicy oka mojego. Jest to napisane w księdze Zachariasza 2:12. Zapamiętajmy jednak na zawsze tekst zapisany w 34 psalmie i 7 wersecie. Anioł pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Zdajmy się więc na Pana. Módlmy się o odwagę. Prośmy Boga, by otoczył nas i nasze rodziny bezpiecznym murem i by obdarzył nas taką wiarą, która będzie potrzebna nam w trudnych chwilach. Oprzyjmy się na Słowie Bożym i cokolwiek by się nie stało, trwajmy w bezgranicznej ufności Panu. Nie mamy zapewnienia, iż nie przyjdzie nam kroczyć ciemną doliną, ale mamy obietnicę, że nie będziemy się lękać. Tak więc idąc za radą Jezusa zawartą w Apokalipsie, w 2:10, tak znaczącą, choć dotyczącą innego okresu, ale zawsze aktualną w dobie prześladowań. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. Nie lękaj się, bo będę z tobą. Słowa nie lękaj się są również używane w pieśniach. Jest taka pieśń piękna w naszych śpiewnikach. Nie lękaj się wśród życia dróg. Pan twój ochroni cię. Czy ta pieśń może być pokrzepieniem dla nas w trudnych chwilach? A inna pieśń, w której z ufnością chcemy zanurzyć się w ramionach Jezusa. Bliżej, o Jezu, wznieś mi i tul. Pamiętacie sprawozdanie o apostołach Pawle i Sylasie, jak pieśnią dodawali sobie odwagi, będąc w więzieniu? Jest to dla nas przykład właściwej postawy ludzi wierzących, którzy w doświadczeniu nie załamali się, lecz mieli pełne zaufanie do swego Boga, który był większy niż ich problem. Te pieśni śpiewane z serca były wspaniałymi modlitwami. Moi drodzy, uczmy się tekstów biblijnych na pamięć. Uczmy się słów i melodii naszych pieśni. Nie wiadomo, czy kiedyś znajomość tychże przypominana nam przez Ducha Świętego nie pomoże nam w zachowaniu naszej tożsamości i nie doda nam w trudnych chwilach odwagi. Gdy Paweł i Sylas swym śpiewem wielbili Boga, to nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkie się rozwiązały, jak sprawozdaje nam Łukasz w Dziejach Apostolskich 16:26. Bóg jest wspaniały. Pamiętajmy o tym, że tak przed kryzysem, jak i w czasie jego trwania, jedynym dostępnym nam środkiem obrony jest obecność Jezusa. Obecność Jezusa w naszych sercach przez wiarę w Jego sprawiedliwość. Dopóki nie zostaniemy w żywotny sposób związani z Bogiem, nie zdołamy oprzeć się rujnującemu nas egoizmowi, samopobłażaniu i skłonności do grzechu. Wyzbywając się złych nawyków, możemy chwilowo odgrodzić się od szatana, ale bez stałego podporządkowania się Bogu będziemy i tak zawsze zwyciężani. Bez osobistego kontaktu z Chrystusem i bez stałej łączności z Nim będziemy zdani na łaskę wroga i staniemy się w końcu Jego ofiarami. Duch oświeca ciemności, które nas otaczają, poucza nas i pomaga nam w zaspokajaniu naszych rozlicznych potrzeb. Nasz umysł musi jednak nieustannie podążać za Bogiem. Jeśli pozwolimy, aby wkradła się światowość, jeśli nie mamy pragnienia modlitwy, żadnego pragnienia łączności z tym, który jest źródłem siły i mądrości, Duch nie będzie w nas pozostawał. Po prostu On nie narzuca się nam wbrew naszej woli. Pozwoli nam iść własną ścieżką, bo obdarzył nas wolną wolą. Ale czy warto zaprzepaścić tak wielką szansę zbawienia? Nigdy nie zapominajmy, że nawet w najgorszym dla nas położeniu Bóg działa dla naszego dobra. Często bywa tak, że w godzinie trwogi kształtują się najważniejsze doświadczenia naszego życia. We wszystkich wiekach inteligentna i wdzięczna modlitwa zawsze była lekarstwem na zmartwienia. Musimy sobie uświadomić fakt, że nasz Bóg troszczy się o nas i o nasze problemy bardziej niż my sami. Bóg pragnie naszego dobra i naszego szczęścia. On zawsze jest przy nas i słyszy nasze wołanie. Nie powinniśmy mieć powodów do trwałego, niszczącego zatroskania. Ufajmy Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Będzie to czas, kiedy całkowicie będziemy musieli zaufać Bogu, a On nas podtrzyma. Ellen White napisała: widziałam, że nie zabraknie nam w tym czasie chleba i wody i że nie będziemy cierpieć głodu, gdyż Bóg może zastawić stół przed nami nawet na pustkowiu. Jeśli będzie trzeba, pośle kruki, by nas karmiły jak niegdyś Eliasza, albo spuści mannę z nieba, jak uczynił to dla Izraelitów. Widziałam, że przed nami jest czas ucisku, kiedy to surowe warunki zmuszą lud Boży do życia o chlebie i wodzie. W czasie ucisku nikt już nie będzie pracował. Źródłem cierpienia będą duchowe zmagania, a pokarm Bóg nam dostarczy. Czas ucisku jest tuż przed nami, a gdy nastanie, lud Boży z konieczności odżywiać się będzie tak, aby tylko podtrzymywać życie. Ale Bóg przygotuje nas na ten czas. W tej straszliwej godzinie nasze potrzeby będą dla Boga okazją do objawienia Jego wzmacniającej mocy i podtrzymania Jego ludu przy życiu. Chleb i woda to wszystko, co obiecano reszcie w czasie ucisku. W czasie wielkiej trwogi przed samym przyjściem Chrystusa aniołowie będą chronili sprawiedliwych. Chrześcijanie, adwentyści dnia siódmego, przygotujcie się na przyjście Pańskie. Winniśmy wszyscy pilnie studiować Słowo Boże i dostosować swe życie do wymagań zakonu Bożego. Powinniśmy uczyć się słów Pisma Świętego na pamięć, by dać odpór diabłu, gdy przyjdzie ze swymi pokusami. Stanowczo idź precz, szatanie, albowiem napisano jest modelowym wzorem do dawania odporu złemu. Chrystus, który jest dla nas najlepszym przykładem, tak właśnie czynił, będąc na pustyni, gdy zaatakował go szatan. Studiując Słowo Boże, uczmy się Jego cennych obietnic, abyśmy mieli Słowo Boże w naszych myślach, nawet wtedy, gdy odebrane nam zostaną nasze Biblie. Nie przygotowujmy sobie przemówień, jakie będziemy musieli wygłosić z powodu wyznawanej wiary przed sądem. Nasze przygotowanie powinno polegać na codziennym gromadzeniu w sercu cennych prawd Słowa Bożego, karmieniu się nauką Chrystusa i wzmacnianiu wiary przez modlitwę. Gdy przyjdzie nam stanąć przed Trybunałem, Duch Święty przypomni nam prawdy, które dotrą do serc słuchaczy. Bóg w odpowiednim czasie, wtedy kiedy to będzie potrzebne, przywiedzie nam na pamięć wiadomości zdobyte w trakcie pilnego badania Pisma Świętego. Dziś jest czas, byśmy studiowali gorliwie Słowo Boże, bo może okazać się, że nie potrafimy udowodnić na podstawie Pisma głoszonych przez nas tez. Dokąd nie zostaniemy poddani próbie, nie poznamy swej ignorancji i słabości. Gdy dziś zaledwie pobieżnie studiujemy Biblię i tak naprawdę nie wiemy, dlaczego tak, a nie inaczej wierzymy. Może okazać się w ogniu pytań, że mamy nasze poglądy w nieładzie, a nasza wiara jest zaledwie powierzchowna. Słuchajcie, może zmuszeni do samotnego trwania w wierze zaczniemy żałować straconych chwil, gdy mogliśmy studiować Słowo Boże, ale lekceważyliśmy te święte chwile. Dziś jest czas na wejrzenie w siebie i odpowiedzenie sobie, jak jest ze mną. Każdy musi sobie to pytanie zadać. Może trzeba nadrobić ten stracony czas. Może należy wyznać Bogu swoją ignorancję. Może należy ukorzyć się przed Panem i poprosić o danie czasu na studium Słowa Bożego. Uważam, że każdy z nas powinien pierwszy lub kolejny raz jak najszybciej przeczytać ostatnie rozdziały Wielkiego Boju. Tam jest szczegółowo opisany czas kryzysu. Ludziom będzie się wydawać, że dzieci Boże muszą krwią przypieczętować swe świadectwo, tak jak kiedyś czynili to męczennicy. Sam lud Boży będzie się obawiał, że Pan go opuścił i że wkrótce zginie z ręki nieprzyjaciół. Będzie to czas strasznej trwogi. Dzień i noc wierni będą wołać do swego Boga o pomoc. Podobnie jak Jakub, wszyscy będą walczyć z Bogiem, a ich oblicza, choć będą blade, lecz nie ustaną w gorliwych modlitwach. Nagle nadejdzie kulminacyjna chwila, nadejdzie czas wykonania wyroku na wiernych Bogu dzieciach. Przeciwnicy będą chcieli zgładzić znienawidzoną sektę tych, którzy ośmielili się powiedzieć nie dla powszechnie panujących zasad niezgodnych z Bożymi prawami. Będą zdeterminowani, by stłumić głos tych, którzy karcili ich grzechy i głosili Boże zasady zgodnie z tym, co mówi Biblia. Dzieci Boże, niektóre w więzieniach, inne w górskich jaskiniach lub lasach, wciąż będą prosić Boga o ochronę, podczas gdy ludzie będą się zbroić, by wykonać wyrok śmierci. Z okrzykami triumfu, bluźnierstwa i szyderstwa tłumy niepobożnych będą chciały rzucić się na swoje ofiary, ale nagle wielka ciemność, gorsza od najciemniejszej nocy, ogarnie całą ziemię. Wśród ciemnej nocy, w środku zachmurzonego nieba, będzie widać jedno jaśniejące miejsce, skąd rozbrzmiwać będzie głos Boga, podobny do huku spienionych wód. Wypowiedziane zostaną słowa: stało się, a ten głos wstrząśnie niebem i ziemią. Najdumniejsze miasta ziemi legną w gruzach, najwspanialsze pałace, w które możni tego świata włożyli całe swoje majątności, aby okazać swą wielkość, rozpadną się w oczach. Pękną mury więzienne, a lud Boży, więziony z powodu swej wiary, wyjdzie na wolność i wtedy przyjdzie nasz Pan. Krzykniemy, oto nasz Bóg, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. To Pan, któremu zaufaliśmy. Weselmy i radujmy się z Jego zbawienia. Kochani, dziś jest czas decyzji. Po której stronie chcecie stanąć? Nie uciekajcie przed tym wyborem. Prośmy Boga, by dał nam Ducha Świętego, by On pokierował naszym życiem i pomógł nam w podjęciu właściwej decyzji. Nie musimy wszak lękać się nadchodzącej przyszłości. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Wstańcie do modlitwy. Łaskawy Panie i Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Również i za proroka w osobie Ellen White, którego nam dałeś, przez którego usta i przez którego rękę piszącą przekazałeś nam te wieści o przyszłości. Dziękujemy Tobie za to, że chcesz, byśmy byli przygotowani, ale Panie, jesteśmy słabi. Świat wciąga różnymi sposobami dzieci Boże po to, żeby zająć nam czas, żeby zająć nasze umysły, żeby skierować wzrok nie tam, gdzie trzeba. Dlatego potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy, Panie, żebyś był w naszych sercach, żebyś przez Ducha swojego Świętego działał na nasze umysły, byś był w naszych domach, w naszych rodzinach, byś był w naszym zborze, byś był z tymi, którzy mają jakiekolwiek problemy, którzy może odeszli od Ciebie, może szukają innych wrażeń w świecie. Panie, wołamy za nimi, wołamy za nami. Bądź nam miłości w grzesznym i prowadź nas do swojego portu. Chcemy Ci służyć, chcemy, byś był naszym Bogiem, chcemy być Twoim ludem, Panie. Ale uczyń nasze serca gotowe na przyjęcie Ciebie. Daj, żebyśmy nie popadali też w jakąś euforię pychy konfesyjnej, że to my wiemy lepiej, ale żebyśmy z miłością patrzyli na tych ludzi, którzy są oszukani. Żebyśmy wyciągali do nich rękę, którą to właściwie Ty im podajesz, Panie. Prosimy za nimi. Błagamy za naszym miastem, za ewangelizacją, która tutaj rozpoczęła się w naszym mieście. Przyprowadź, Panie, ludzi. Tyle ulotek poszło w ręce tych ludzi. Skieruj ich wzrok na to, by zauważyli to, że dzisiaj jest też wykład, żeby przyszli i żeby tutaj pozostali. W imieniu Jezusa Cię o to proszę, wysłuchaj nas. Amen.